sięgnijmy do wersetu, z którego ten temat ku nadziei żywej zaczerpnąłem. To jest pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział i wiersz trzeci. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To są słowa rozpoczynające list apostoła Piotra. Słowa, którymi pozdrawia zbór, pozdrawia ludzi wierzących. Pozdrawia tych, którym chce powiedzieć, co ważnego zdarzyło się dla jego życia, czym jest zafascynowany i zachłyśnięty. A uczniowie byli zafascynowani zmartwychwstaniem, zafascynowani osobą Jezusa Chrystusa. Ale w tej fascynacji zmartwychwstaniem potrafili wywoływać namiętne dyskusje, polemiki, doprowadzali czasami do agresji wobec siebie, gdy mówili o zmartwychwstaniu, ale też doprowadzali ludzi do wyznania wiary, do pokuty, do nawróceń. Dzieje apostolskie powiadają, że uczniowie czynili to z wielką mocą, składając świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. I wszyscy oni mieli wielką łaskę u Pana, gdy o tym mówili. Zadaję sobie pytanie, czy mówiąc o zmartwychwstaniu jestem tak poruszony, jestem tak zafascynowany, gdy o tym czytam. Pomyślałem sobie, gdybym pierwszy raz wziął Biblię do ręki, gdybym jeszcze nic o tym nie wiedział, jakie moje byłyby reakcje? Jakbym na to zdarzenie zareagował? Czy byłoby to zaskoczenie, szok? Czy może powiedziałbym, to jest niemożliwe, to nikt nie wstaje z martwych. Kiedy ktoś umiera, wszystko się kończy. Ale jestem wdzięczny Bogu, że właśnie dziś dajemy świadectwo o tym, co było niemożliwe. Dajemy świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Dziś może wielu ludzi mowa o zmartwychwstaniu nie szokuje, nie zadziwia. Dla wielu ludzi może nic nie znaczy. Ale jako ludzie wierzący, jako ci, których wiara opiera się o zwiastowanie Jezusa Chrystusa, których wiara opiera się o to słowo, które powiedział Jezus Chrystus też. Jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. A Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. To jest najważniejsze poselstwo dla nas ludzi wierzących dziś, w tym szczególnym dniu. Zmartwychwstanie było centrum życia Kościoła. Ludzie tym żyli. Ludzie wierzący to powtarzali. Oczywiście na początku była to wieść przekazywana z ogromnym niedowierzaniem, z pewnym jakby znakiem zapytania, czy na pewno głosimy to, co powinniśmy głosić? Czy na pewno Chrystus zmartwychwstał, kiedy niewiasty przychodziły i mówiły, widziałyśmy, widziałam. Mieli wątpliwości niektórzy. Czy na pewno ona mówi prawdę, czy to nie jest coś, czego pragnęłaby, by on żył, by pozostał wśród nich żywy. Ale przecież widzieli, jak go składano do grobu. Zapomnieli o zapowiedziach Jezusa Chrystusa. To jest naprawdę poselstwo szokujące, zdumiewające. Chociaż wiedzieli, że Jezus Chrystus ma moc, aby być zwycięzcą nad śmiercią. Dał im tego przykład, kiedy Łazarza wzbudził z martwych. Mieli przykład, gdy był ukrzyżowany, że groby otworzyły się i ludzie z martwych powstali, przyszli do Jerozolimy. Spotykali tych ludzi. Może zadawali sobie pytanie, czy na pewno to są ci ludzie, a może ktoś podobny tylko. Ta wieść była szokująca, niezwykła. I chciałbym, by taką ciągle była dla nas, osłuchanych z tą wieścią o zmartwychwstaniu. Żeby to nie było takie zwykłe poselstwo, które znamy. A tak, tak, wiemy, co było dalej. Rozumiemy, znamy to. Przecież nieraz już czytaliśmy, każda Ewangelia to przypomina. Nie chciałbym, by wieść o zmartwychwstaniu była tylko jakimś ubocznym produktem tego, co właściwie ludzie świętują. Raczej tradycja jest jakimś takim ważnym elementem i o niej gazety rozpisują się i dużo na ten temat mówią, a zmartwychwstanie gdzieś tam po drodze, na marginesie. Ale przecież to zmartwychwstanie jest centrum dzisiejszego świętowania. I Piotr chce powiedzieć nam, rozpoczynając list, dając pozdrowienie, mówiąc do tych, do których kieruje ten list, licząc, że będą go czytać miliony ludzi, chcę powiedzieć, wiem, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Mówi o czymś, co było niezwykłe, nadzwyczajne, co spowodowało, że jego społeczność z Ojcem stała się integralną częścią jego życia. On był tak związany z osobą Jezusa Chrystusa i ze zmartwychwstaniem, że wszędzie to podkreślał. I rozpoczyna od rzeczy bardzo ważnej. Są trzy elementy, na które chciałbym zwrócić uwagę w tym wersecie. Po pierwsze, Piotr powiada: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg. To pierwsza ważna wieść, jaką apostoł Piotr chce przekazać nam dziś w ten niezwykły, wspaniały poranek. Dla Piotra wzbudzenie Jezusa z martwych było takim dowodem bezgranicznej miłości i odpowiedzialności Boga za człowieka. To zmartwychwstanie wzbudziło zachwyt w Piotrze. On powiada, to jest mój błogosławiony Bóg. Takiego wam zwiastuję. On podziela ten zachwyt, jaki był wcześniej już, gdy Jezus pojawił się, żył między nimi. Oni wielokrotnie mieli okazję słyszeć z ust ludzi, słyszeć od innych, że mają do czynienia z błogosławionym Bogiem. Kiedy Łukasz mówi o narodzeniu Jezusa Chrystusa, wspomina to narodzenie, to powiada: błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Błogosławiony Bóg, że nawiedził lud, że dokonał odkupienia. To jest ta prawda, którą Piotr chce w tym zmartwychwstaniu, w tym poselstwie o zmartwychwstaniu podkreślić. Mamy do czynienia z Bogiem, który jest dla nas błogosławieństwem. Błogosławiony Bóg to nie jest ktoś, jeden z Bogów, niezwykły, jeden jedyny. Bóg błogosławiony. On nawiedził w Jezusie Chrystusie lud, aby zbawić. Kiedy tłum witał Jezusa Chrystusa wkraczającego do Jerozolimy, a to Kościół tydzień temu świętował, ten wjazd Jezusa do Jerozolimy, to zachwycony naród wołał: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławiony Bóg, który przyszedł do człowieka. Apostoł Paweł był tak zachwycony tym Bogiem, że powiada, nie tylko, że nas pobłogosławił, obdarzył nas wieloma darami, błogosławieństwami. On powiada, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił w Chrystusie nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Takiego Boga zwiastuje dziś to słowo apostoła Piotra. Ta pamiątka zwraca naszą uwagę na to, kogo dziś wspominamy. Zwraca naszą uwagę na błogosławionego Boga. Dla niektórych ludzi Bóg jest tylko lepszą nazwą dobra, piękna, czy nawet prawdy. Ale dla chrześcijan jest to błogosławiony Bóg. To ten, którego osobiście mieliśmy możliwość poznać. To ten, do którego możemy zwracać się w sposób niezwykły. Możemy mówić Mu: nasz Ojcze. Kiedy modlimy się, powiadamy: Ojcze nasz. To jest ten niezwykły, błogosławiony Bóg. Takiego poznaliśmy. To do Niego możemy przyjść zachęceni przez psalmistę, który powiada: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. To dziś nas w tym miejscu spotyka błogosławiony Bóg w Jezusie Chrystusie, w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Takiego Boga mamy, błogosławionego. Dzisiejszy świat jest nachalny, hałaśliwy, natarczywy, ostentacyjny. Atakuje nas i powiada: tylko to, co widzialne, jest prawdziwe. Wierzcie w to, co widzicie, czego możecie dotknąć, czym się możecie nacieszyć. I bardzo często grzech nie pozwala zobaczyć nam tego, co jest niewidzialne. Często to, co doczesne, zajmuje miejsce tego, co niewidzialne. Ale nasza wiara opiera się też na tym, co niewidzialne. Nie widzimy go może wprost fizycznymi oczyma, ale on jest między nami. On jest tu, między nami. To wiara w to, co niewidzialne, jest podstawą naszego chrześcijańskiego życia. Ufamy, że błogosławiony Bóg dał nam tę możliwość poznawania praw, poznawania nam życia w wierze, które sprawia, że jesteśmy inni. I ta refleksja dzisiejszego poranka pozwala mi widzieć cel mojej wiary. Cel tego, w co wierzę. Błogosławionego Boga. Jeśli chcę iść za Bogiem, muszę należeć do innego świata. Świata, który jest światem błogosławionego Boga. Który często jest światem wprost niewidzialnym. Ale to, co niewidzialne, zaczyna działać w moim sercu, w moim życiu. Zaczyna mnie zmieniać. To zmartwychwstały Jezus Chrystus, to działanie Ducha Świętego sprawia, że mogę stanąć przed Bogiem i powiedzieć: jesteś moim błogosławionym Bogiem. W imieniu takiego Boga apostoł Piotr nas dzisiaj pozdrawia. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale po drugie, on powiada: ten błogosławiony Bóg w tym Jezusie Chrystusie dokonał czegoś niezwykłego. Odrodził nas. Odrodził nas. To druga ważna prawda, którą w tym wersecie odnajduję. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest tym niezwykłym orędziem, nadzwyczajnym orędziem dla grzesznika, dla człowieka żyjącego w grzechu na tej ziemi. Bóg w Jezusie Chrystusie zaoferował odrodzenie, zaoferował nowe życie, zmianę tego życia, nową perspektywę dla naszego życia. Możemy mieć wiele ważnych rzeczy do powiedzenia o zmartwychwstaniu, ale ludzie muszą usłyszeć dziś również to, co jest najważniejsze w tym orędziu o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Że On odrodził nas. Że On umarł na Golgocie. Oddał swoje życie na krzyżu dla naszego odrodzenia. Dla narodzenia się na nowo grzesznika. Aby mógł stanąć przed Bogiem, wyznać swój grzech. By mógł pokutować. I by mógł usłyszeć: umierałem dla Ciebie, abyś miał nowe życie, abyś miała nowe życie. To nie jest tak łatwo zrezygnować z mojego własnego stylu życia, z grzechu. To nie jest prawdą, jak czasami gromią i piętnują kaznodzieje z tego miejsca grzech, że on jest taki straszny, taki ohydny. Ktoś powiedział, wcale nie, grzech nie jest taki ohydny, wcale nie jest taki straszny. On często jest taki miły, taki przyjemny, tak smakuje, tak jest dobrze w tym grzechu być. Dla wielu ludzi grzech nie jest czymś ohydnym. Jego skutki są dopiero straszne. Skutki są opłakane, ale wtedy, gdy grzech popełniamy tak bardzo często, on się wydaje być przyjemnym. Ale błogosławiony Bóg w Jezusie Chrystusie odrodził nas. I to jest też wieść zmartwychwstałego poranka. Tego poranka mówiącego o zmartwychwstaniu. To jest wspaniała wieść. Nie tylko, że Chrystus zmartwychwstał, ale że mamy błogosławionego Boga i że odrodził nas do nowego życia. Nawet gdy uświadamiamy sobie, że jesteśmy słabi i grzeszni, to wiemy jedno. On nas umiłował. To dla nas On to uczynił. To dla nas przeszedł drogę prowadzącą na Golgotę. To dla nas to uczynił, aby podnieść nas do godności dziecka Bożego. Chrystus zdecydował się zapłacić za nas to, w czym byliśmy nieudolni. Nie potrafilibyśmy zapłacić za swoje usprawiedliwienie. To jest szokujące, że On to chciał uczynić za nas. Nie musiał, ale chciał to uczynić. Jesteśmy postawieni pod krzyżem i tam jesteśmy skonfrontowani z tą bezinteresowną, niezwykłą miłością błogosławionego Boga. Siostry i bracia, my przecież pielgrzymujemy, jak to często w takim literackim uniesieniu kaznodzieje powiadają, prowadzeni jesteśmy przez pustynię świata, ale to nie jest nasz dom. Mam stałe zameldowanie gdzie indziej. Moje stałe zameldowanie jest w Kanaanie, w Bożym Kanaanie, w Bożej wieczności. Mam wpis w moim dowodzie osobistym, niebiańskim dowodzie osobistym, mam wpis zameldowany w Królestwie Bożym. I chciałbym, by dziś wielu z nas mogło się pochwalić tym meldunkiem. Jestem odrodzony. Błogosławiony Bóg darował mi nowe zrodzenie, nowe życie. Na nowo jestem narodzony. Jestem zameldowany w Kanaanie. I trzecia ważna prawda, która miała być tematem mojego rozmyślania. Błogosławiony Bóg odrodził nas ku nadziei żywej. Nie odrodził nas dla faktu odrodzenia, żebyśmy mieli dobre samopoczucie, by nam dobrze było tu na ziemi, byśmy tak się czuli bezpiecznie. Odrodził nas ku nadziei żywej. Odrodził nas do życia. Dał nam coś ważnego. Powiedział, daję wam życie wieczne. To życie wieczne zawsze jest, ale jakie? Ze mną. To apostoł Paweł, zafascynowany zmartwychwstaniem, powiada, a jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Oto moja nadzieja, której oczekuję z żarliwością, z gorliwością. Kościół Jezusa Chrystusa, ludzie wierzący, to ludzie nadziei. Oni mają nadzieję. Mają coś przed sobą, do czego zdążają, o czym wiedzą. Zawsze czegoś w życiu oczekujemy. Zawsze mamy jakieś plany. Czegoś się spodziewamy. Myślimy, że coś się zrealizuje. I bardzo często to, czego oczekujemy, gdy się zrealizuje, wieńczy jakieś nasze marzenie. Ile mamy różnych marzeń? Jeśli postawimy sobie jakiś cel, wytyczymy sobie jakieś marzenie, to oczywiście z większą żarliwością i gorliwością realizujemy to wszystko, co po drodze spotykamy do tego celu. Z większym zapałem, z większą chęcią. Gdy mam jakiś wytyczony cel, to łatwiej mi jest realizować coś w życiu. Jeśli nie wyznaczam sobie celów, to i oczywiście nie mam motywacji do pewnych rzeczy. Zobaczcie, ilu ludzi żyje wokół nas, dla których życie nie ma sensu, nie ma celu. I kiedy życie nie ma sensu i celu, tracą chęć do życia. Wiemy o tym dobrze. Gdy chory straci nadzieję, że będzie zdrowy, jest na równi pochyłej do śmierci. Właściwie nie ma woli walki z chorobą. Nie ma chęci zmagania się z tym, co jest przeciwne. W jakiej innej postawił nas Bóg perspektywie? Odrodził nas ku nadziei żywej. Nie idziemy w jakąś nicość. Nie powiedział nam, no jestem waszym Bogiem, ale wiecie, tak niewiele mogę zrobić. Jakoś przeżyjcie to życie. No będę was tam popychał trochę do przodu. No na ile się to uda, nie wiem. Nie tak Bóg zrobił. Ale powiedział w Jezusie Chrystusie, daję wam nadzieję. Życie wieczne. Warto dla tego życia wszystko poświęcić. Uczniowie dla tego życia, dla tej nadziei, ku której ich zbawił, odrodził, ku nadziei żywej. Oni byli gotowi dla tej nadziei oddawać swoje życie. To dlatego zgadzali się często na męczeńską śmierć. To dla Pawła ta nadzieja była chęcią do życia i zwiastowania Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nawet gdy go ścigano, gdy go prześladowano. Ta jedna nadzieja żywa przyświecała mu, aby iść i zwiastować Jezusa Chrystusa. To jest coś, co posiadają chrześcijanie niezwykłego. Obok tej nadziei nikt nie może postawić znaku zapytania. Ona jest pewną. Nikt nie może postawić znaku zapytania, czy na pewno mamy tę nadzieję? Ona wynosi nas, jak może jakaś rakieta kosmiczna wynosi nas wysoko ku naszemu błogosławionemu Ojcu. Wynosi nas ku temu, który jest naszą nadzieją. To apostoł Paweł powiedział o sobie. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej. To nie jest nadzieja nieokreślona, jakaś ulotna, to nie jest idea. To jest Chrystus, Jezus Chrystus, zmartwychwstały Jezus Chrystus. To jest nasza nadzieja. To apostoł Paweł powiada sobie, jestem apostołem tylko dlatego, że Jezus Chrystus jest moją nadzieją. Żaden człowiek ani nikt z nas nie jest źródłem nadziei, ale On nas odrodził ku nadziei, ku Jezusowi Chrystusowi. To była niezwykła cecha chrześcijan. Gorliwość, zapał i nadzieja. Dlatego nie trudno się dziwić, że ci ludzie oddawali swoje życie dla Jezusa Chrystusa. W tej nadziei zbawieni jesteśmy. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja nie zawodzi. Nie ma nadziei ten, kto jest bez Boga na świecie, powiada apostoł Paweł. Ale odrodził nas, powiada Piotr w tym wersecie, ku nadziei żywej. A czwarty wiersz powiada, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. To nie jest jakieś niebo. To nie jest coś znowu rozpływającego się gdzieś w kosmosie. To jest bardzo konkretne miejsce, do którego zaprasza nas Jezus Chrystus. Nie oczekujemy czegoś, co jest tymczasowe. On nas odrodził ku nadziei, która ma trwałe miejsce, społeczność z Bogiem. To chrześcijanin oczekuje na życie, a zwieńczeniem tego życia w Bogu jest nasza wieczność. Jeśli świat zmierza do nikąd, to chrześcijanie zmierzają do swojej wieczności, którą im zaoferował Jezus Chrystus. Każdy chrześcijanin, każdy człowiek może być u kresu możliwości, ale nigdy jako ludzie wierzący nie będziemy u kresu naszej nadziei. Ona zawsze jest taka sama. Jezus Chrystus. To dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i tej nadziei, której nas odrodził, jest nasze życie. To Paweł z tego powodu był sądzony. To Paweł kiedyś z takim wielkim głosem zawołał: słuchajcie, stoję tu przed radą, ponieważ jestem sądzony z jednego istotnego powodu, z powodu nadziei i zmartwychwstania jestem tu przed wami. Tak bardzo to oburzało faryzeuszy, tak oburzało to Radę Najwyższą, że Paweł ośmielał się mieć nadzieję. Oni nie mieli żadnej nadziei. Nadzieja ich to była ziemia, nadzieją ich był może tylko grób. Ale Paweł miał nadzieję i powiada: z powodu tej nadziei jestem sądzony. Mam coś, co drażni, co bulwersuje. Nadzieja, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I autor listu do Hebrajczyków powiada: trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Mamy, siostry i bracia, zwiastowanie, mamy poselstwo, które podrywa do chwały, podrywa do zachwytu, do entuzjazmu. To dlatego w tym miejscu też śpiewamy tak radosne pieśni, ponieważ On jest żywy. Dziś dajemy temu może szczególnie świadectwo. Chciałbym, by cały świat umiał zaśpiewać tę pieśń zmartwychwstania. Zmartwychwstał Pan. Mimo złej opinii o naszym życiu, złej opinii o grzeszniku, Bóg uczynił coś naprawdę niezwykłego. Możemy być tylko zdumieni. Odrodził nas. Dał nam żywą nadzieję. To, do czego prowadzi mnie wiara w Jezusa Chrystusa. To nie jest wiara w jakieś niebo, które gdzieś jest tam, nie wiem może gdzie, ale ta wiara prowadzi mnie do mojego miejsca, do domu mojego, do domu Ojca. Należymy do ludzi, którzy są dziś w tym miejscu, bo są szczęśliwi. Macie dziedzictwo w niebie. Nie podążamy szlakami, które wiodą donikąd. Zostaliśmy wybrani do żywej nadziei w Chrystusie zmartwychwstałym. Naszą nadzieją nie jest próżnia, ale społeczność z Bogiem, z błogosławionym Bogiem. Jeszcze raz przypomnę to bzdurne przysłowie, że nadzieja jest matką głupich. Nie, nadzieja jest matką ludzi wierzących. To czasami ludzie myślą sobie, w XXI wieku, czy warto jeszcze wierzyć w Boga? Może tak pro forma, no dla oka, to warto może, no, żeby nie powiedzieli, że jestem poganinem. Ale tak na serio, czy warto wierzyć w Boga? Na serio, to warto się ustawić w życiu jakoś. Na serio, to warto nie być ustawionym jakoś w życiu. Na serio warto zaufać błogosławionemu Bogu. Życie ma tylko sens wtedy, gdy wiemy, co je wieńczy, co zakończy nasze życie. A właściwie, co zakończy tylko nasz pobyt tu na ziemi, bo naprawdę życie się nie skończy. Przejdziemy do tej innej, utęsknionej rzeczywistości. I im starszy jestem, tym bliżej jestem tego, który jest dla mnie najważniejszy. Tym łatwiej jest mi myśleć o mojej wieczności, o mojej niezwykłej perspektywie życia. Wierzę i jestem skoncentrowany na tej nadziei ku życiu. Iluż banalnym sprawom wierzymy? ilu naiwnym rzeczom ludzie wierzą. Dają wiarę i mówią, mam nadzieję, że mnie nic nie spotka i pukają w nieheblowane drewno. Mam nadzieję i łapią się za guzik, widząc kominiarza. Zobaczcie, jak głupim rzeczom ludzie wierzą w XXI wieku. I takich przykładów tysiące. Tak wielu naiwnym rzeczom dajemy wiarę, kiedy mówimy, Bóg jest błogosławionym Bogiem. Odrodził nas ku nadziei żywej. A czy na pewno? A skąd pan taki mądry? A skąd pan taki pewien? Otóż wiem, bo mnie odrodził. Zmienił moje życie. I tu przychodzę, aby razem z wami wyznawać tę wspólną wiarę. Trudno się wyznaje w samotności. Samemu to nie to. Nie podekscytujesz się tak tą radością zmartwychwstania. Ale kiedy tu jesteśmy razem, kiedy zaśpiewamy taką pieśń Chrystus zmartwychwstał, przeminęła trwoga, czyż to nie jest coś, co podnosi nas? I myślę sobie, o, chwała Ci, Panie, jest nas tutaj kilkadziesiąt osób. Ale gdy patrzę na Kościół Jezusa Chrystusa, Jan powiedział, i widziałem tłum niezliczony, to ci, którzy omyli swoje życie w krwi baranka, widziałem tłum ludzi. W tym miejscu ciągle jestem zachwycony tym szczególnym powiedzeniem, widziałam Pana, widziałem mego Pana, bo On zmienił moje życie. Nie widziałem Go w sposób taki wizji może, ale wiele razy o Nim rozmyślam. Wiele razy wydaje mi się, że Go gdzieś tam daleko prawie, że widzę w sposób fizyczny. Tu przychodzimy, by wyznawać naszą nadzieję ku życiu. Co to byli za ludzie, do których Piotr napisał list? Tacy sami jak my. Możemy się z nimi identyfikować. Oni mieli swoje problemy, nękały ich różne trudności, doświadczenia. Może byli czasem zasmuceni, ale byli też radośni. To było samo życie. To nie było coś w zmartwychwstaniu, o którym oni mówią i które o nim przypomina. To nie było coś, o czym trzeba mówić tylko. Oni tym żyli. Oni w tym żyli. I oni za to byli gotowi umrzeć. A jak jest dzisiaj? Ktoś powiedział tak, urodzony w nędzy, żył tylko 33 lata. Większość życia spędził w biedzie. Nigdy nie napisał księgi. Nigdy nie zajmował żadnej pozycji w życiu publicznym. A jednak 2000 lat później utożsamia się z nim ponad 950 milionów ludzi. To nie jest ktoś, kogo zapomniano. Gdyby zmartwychwstanie nie było faktem, nie byłoby takiej statystyki. Całe chrześcijańskie zwiastowanie opierałoby się na kłamstwie wtedy. A nadzieja umierających byłaby tylko nadzieją sięgającą do grobu. Ale dzięki Chrystusowi, dzięki tym, którzy zaświadczyli, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, to, czego ręce nasze dotykały, to, cośmy widzieli naszymi oczyma, powiadają apostołowie, to błogosławiony Bóg, który odrodził nas ku nadziei żywej i przez którego mamy zmartwychwstanie. Bo jeśli apostoł Paweł powiada, w tym życiu tylko mielibyśmy nadzieję na zmartwychwstanie, bylibyśmy najbiedniejszymi ludźmi na tej ziemi. Tak więc, siostry i bracia, nasze chrześcijaństwo to nie jest uboczne zajęcie obok wielu innych zajęć, ale to jest centrum naszego życia, zmartwychwstały Jezus Chrystus. To On określa praktykę naszego życia. Co czujesz, patrząc na krzyż? A co czujesz, gdy mówisz o zmartwychwstaniu? Gdy mówisz o tym, który zmartwychwstał, którego dziś wszyscy wspominamy. Jeśli to nie jest prawdą, o czym dziś mówimy,
to całe to moje zwiastowanie nie jest niczego warte. Zrobimy wszystko, aby tam dotrzeć, aby tam być, aby nasze życie było świadectwem: Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał w moim sercu. Umarł dla mojego zbawienia. Jego zmartwychwstanie zwiastujemy, aż nas powoła do wieczności. Za to Bogu dziś chcę z wami razem być wdzięczny.